Między небом а землей.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. W powietrzu unosi się już wyraźnie wyczuwalny zapach Bożego Narodzenia, ale przypominam, że trwa jeszcze końcówka Adwentu. Nadal możemy pójść na poranne roraty, nadal możemy zrealizować adwentowe postanowienia last minute albo skorzystać z sakramentu pojednania. A skoro o nim mowa dziś w programie zakończenia naszego adwentowego cyklu poświęconego pięciu warunkom dobrej spowiedzi. Na ostatniej przedświątecznej prostej warto także poszukać dobrej inspiracji ku stawaniu się lepszym. My odwiedzimy otwartą w tym tygodniu wirtualną wystawę poświęconą dwóm wielkim poznańskim postaciom w drodze na ołtarze. Między niebem a ziemią zapraszam. Misjonarze Wanda Błońska i ojciec Marian Żelazek upamiętnieni na wirtualnej wystawie. Na ekspozycji zaprezentowano pamiątki po sługach Bożych. Są też zdjęcia dokumentujące ich codzienną pracę. Wystawa jest dostępna m.in. na stronie Archidiecezji Poznańskiej. Jacek Butlewski zwiedził ją w towarzystwie księdza Dawida Stelmacha.
Znajdujemy się na wystawie poświęconej dwóm wielkim poznaniakom, Wielkopolanom, misjonarzom, dr Wandzie Błońskiej i ojcu Marianowi Żelazkowi Werbiście.
Pod opieką są wszyscy, bo i tych, kto przyjdzie, nieraz przychodzą z bardzo daleka.
Ojciec Marian Żelazek, nagranie archiwalne Radia Poznań.
Wiedzą gdzieś, że tutaj jest taka jakaś misja, niby ojciec, skąd się dowiadują. Na ogół takie zaniedbane, no po prostu już beznadziejne, to może po ostatnią nadzieję to przychodzą do nas. W kolonii, jako takie w osiedlu, mieszka ponad 600 ludzi. Z rodzinami razem. Ale gdy wydajemy na przykład ucztę gwiazdkową 25 grudnia, to wszyscy trędowaci z Puri są zaproszeni. To 800, tego roku już mieli 820 uczestników. My się nie pytamy, skąd przychodzi. Jak potrzebuje opieki, potrzebuje pomocy i dajemy ją.
Oboje swoje życie poświęcili pracy z niepełnosprawnymi, a dokładniej z trędowatymi. Pracowali na misjach. Dr Wanda Błońska w Ugandzie, ojciec Marian Żelazek w Indiach.
Mnie zawsze fascynowało powiedzenie Zajcie Norwida, że dobroć jest uśmiechem Boga. Jak człowiek jest dobry dla drugiego człowieka, to Pan Bóg się do niego uśmiecha. No i też starałem się być dobrym. Tak, starałem się.
Gdy był w obozie w Dachau, postanowił, że chce ratować ludzi, im pomagać. I trafia do Indii. Najpierw jest kierownikiem szkół, zakłada nowe szkoły, dba o katolickie szkolnictwo, czyli można powiedzieć niesie taką klasyczną pomoc cywilizacyjną, aby podnieść poziom edukacji, a potem w 70-tych latach trafia do Puri w Indiach i tam w tym świętym mieście hinduizmu przychodzi mu zaopiekować się trędowatymi, prowadzić też dialog międzyreligijny. W mieście, w którym przybywają hinduiści, nie ze względu na chrześcijaństwo, ale ze względu na swój kult. Tam wobec nich jest obecny, pomaga potrzebującym. O tym też warto pamiętać, że w kulturze Indii panuje też system kastowy, czyli nie można przejść tak swobodnie awansu społecznego z niższych klas do wyższych. W tamtejszym rozumieniu jest to uwarunkowane także światem duchowym. I dlatego też ta posługa ojca Mariana Żelazka z jednej strony jest pewnym dialogiem międzyreligijnym, ale przede wszystkim troską o ludzi potrzebujących, o chorych, odrzuconych, leczy ich ciała, ale także przywraca im godność i też buduje dla nich bardzo proste zakłady rzemieślnicze, gdzie nawet już po wyleczeniu, mając też pewne ograniczenia po wyleczeniu z trądu, ci ludzie mogą podjąć pracę, zarabiać na swój chleb, a przez to też na nowo odkryć swoją godność. I to też przybliżało ich do świata chrześcijaństwa i pokazywało, że ten prosty, skromny człowiek, który niewiele na co dzień mógł mówić o Jezusie, swoim życiem na Niego bardzo mocno pokazywał i pokazywał też, skąd czerpał swoje siły do tej pracy wśród trędowatych. Można powiedzieć, że te dwie postaci się na tej wystawie ciekawie uzupełniają, bo mamy ich historię pokazaną w obrazach, w przedmiotach, w różnych wyróżnieniach. Z jednej strony właśnie Wanda Błońska, lekarz leczący trędowatych i także przybliżający do Boga swoją posługą, a z drugiej strony ojciec Marian Żelazek, werbista, czyli misjonarz, który opiekuje się także trędowatymi, chociaż do tego nie jest jakby w pierwszym rzędzie jako misjonarz posłany, ale tu znajduje swoją taką specyficzną niszę i przez to pełni taką wyjątkową posługę, posługę miłosierdzia, ale także ewangelizacji poprzez działanie, poprzez świadectwo i pokorną, cichą obecność.
Na wystawie przywołana także postać dr Wandy Błańskiej. Nagranie archiwalne Radia Poznań.
Jako dziecko wiedziałam o Ugandzie tylko jedną sprawę, że tam było 40 męczenników, którzy oddali życie za wiarę, wiedząc, że będą z żywcem spaleni. Nie wiedziałam natomiast tego, czego się potem dowiedziałam w Ugandzie, że tych dwóch najmłodszych, 14 i 15-letków, nie było jeszcze ochrzczonych, ta dwójka. Błagali Karola Luangę, żeby ich ochrzcił, bo przecież oni idą dobrowolnie na śmierć. Więc tyle wiedziałam o Ugandzie, nic więcej. Ja chciałam jechać na polskie misje, do Rodezji, ale naprzód napisali, że biała kobieta nie wytrzyma, to musi albo iść do zakonu i z zakonem, albo za mąż i z mężem.
Jak to na wystawie, jest to taka kompilacja z jednej strony pamiątek, nie, po sługach Bożych, już teraz pani dr Wandzie Błańskiej i ojcu Marianie Żelazku, werbiście, misjonarzu w Indiach. Pani dr Wanda Błańska, której proces beatyfikacyjny formalnie rozpoczął się 18 października, spędziła 42 lata w Ugandzie, pracując wśród trędowatych jako lekarz i stała się pionierką misyjnego laikatu. To jest też niezwykła rzecz, że ona od samego początku swojej młodości odczuwała takie wyjątkowe powołanie do tego, aby być lekarzem na misjach. Miała jakieś takie szczególne powołanie, którym no, wyznaczyła też dzisiejsze standardy pracy na misjach, że także ludzie świeccy mogą jechać na misje i na tych misjach mogą robić niezwykłe rzeczy, służyć Panu Bogu i bliźniemu. Więc na tej wystawie mamy wyjątkowe rzeczy, bo takie bardzo osobiste, począwszy od tego, jak i okulary, przedmioty osobistego użytku codziennego, ale też i wyjątkowe pamiątki, jak na przykład też różnego rodzaju medale, czy też odznaczenia, które otrzymywała od papieża, czy też od polskich władz państwowych, a także mamy szeroką dokumentację jej życia od właśnie młodości, kiedy zaczyna studiować na Wydziale Lekarskim Poznańskiego Uniwersytetu, a potem jak sukcesywnie zdobywa praktykę lekarską w Anglii i potem wyjeżdża już do Afryki, do Ugandy i tam też widać, jak na przestrzeni lat pracuje wśród Ugandyjczyków i też ich leczy. Zajmowała się głównie leczeniem z trądu, chociaż jak sama też mówiła, traktowała tą swoją posługę całościowo, czyli no, spotykała się z człowiekiem, dawała też czas na to, żeby go wysłuchać, poznać jego bolączki. Na pewno to nie były ekspresowe wizyty, ani tym bardziej zdalne. Trzeba też pamiętać, że no, często, nawet i dzisiaj w Afryce, żeby dostać się do lekarza, trzeba pokonać kilkanaście czy też kilkadziesiąt kilometrów.
Warto zobaczyć wystawę, wystarczy włączyć komputer i wejść chociażby na stronę Archidiecezji Poznańskiej.
Zachęcam, aby skorzystać jakby z kilku źródeł. Strona Wydziału Teologicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, teologia.amu.edu.pl, ale wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Wydział Teologiczny Poznań. Następnie strona Archidiecezji Poznańskiej, archpoznan.pl. No i też także na stronie Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, takiej inicjatywy Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, która zazwyczaj no, odbywa się w formie stacjonarnej, czyli można przybyć na różnego rodzaju wykłady, także wystawy, przedstawienia. No, a w tym przypadku jest to tak, że skoro nie możemy przybyć na nią realnie, stacjonarnie, no to została ona przeniesiona do internetu i mamy zasoby tej wystawy pokazane. Oraz także przedstawiono z pewnym komentarzem, w tym przypadku moim, do czego serdecznie zapraszam. Proszę się nie przerazić, bo cały plik ma 43 minuty, ale także dzięki temu można też spokojnie tę wystawę sobie zaplanować albo obejrzeć w całości. albo też podzielić ją na części.
Mocne postanowienie poprawy i zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Dwa ostatnie warunki dobrej spowiedzi na koniec adwentowego cyklu, który przez ostatnie kilka tygodni prezentowaliśmy na naszej antenie. Dziś Hubert Jach pyta księdza profesora Pawła Burtkiewicza m.in. o to, dlaczego zadawana dziś pokuta jest lżejsza niż przed wiekami.
Dlaczego mocne postanowienie poprawy pojawia się po szczerej spowiedzi, a nie przed nią?
Z jednej strony ono pojawia się już także przed wyznaniem grzechów, ale też będąc wzmocnieni sakramentalną spowiedzią, możemy tym bardziej, tym mocniej mieć przekonanie do tego, że zostaliśmy, jak mówimy, umocnieni łaską Bożą. To znaczy, że po prostu odkrywamy tę potęgę współdziałania Boga z nami i szansę, jaką to współdziałanie nam daje. Więc możemy odważniej po prostu myśleć o przyszłości. Jesteśmy umocnieni dobrem i w związku z tym to postanowienie poprawy ma, powiedziałbym tutaj, warunki większej realności. Ono jest po prostu taką szansą zbudowania wraz z Bogiem trwałego dobra w naszym życiu.
A jak to jest z tym właśnie postanowieniem poprawy? To bardziej chodzi o to, żeby sobie wewnętrznie powiedzieć: nie, już nigdy więcej tego nie zrobię. A dobrze by było, żebym nigdy więcej tego nie robił?
To na pewno zależy od naszego osobistego charakteru, ale sądzę, że zdecydowanie tutaj w pewnych kwestiach trzeba podjąć taką terapię radykalną. Myślę, że ci z nas, którzy przeżyli jakieś bardzo głębokie, wręcz upokarzające doświadczenie zła, słabości w swoim życiu, wiemy doskonale, że jedyną taką formą terapii jest właśnie pewien radykalizm, a więc nie tyle, że jeżeli mi się uda, jeżeli starczy mi sił, tylko po prostu kategoryczne powiedzenie: stać cię na to i musisz to po prostu zrobić. Chrystus wzywa nas też do takiego radykalizmu w tych przerażających skądinąd słowach: jeżeli twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je, jeżeli twoja ręka jest powodem do grzechu, odetnij ją. To są oczywiście słowa, których nie należy rozumieć dosłownie, ale one wzywają nas właśnie do pewnego radykalizmu postanowień. Zwłaszcza w sytuacji, w której dotyka nas taka nowotworowa, powiedziałbym, choroba tego grzechu, a więc taka sytuacja, która całkowicie nas osłabia i wyniszcza nasz organizm duchowy, tutaj jest potrzebny po prostu bezwzględnie radykalizm. I dopowiadając, warto przypomnieć słowa świętego Pawła Apostoła, to właściwie słowa Chrystusa, które on skierował do świętego Pawła, mówiąc: wystarczy ci mojej łaski, wystarczy ci mojej łaski. To znaczy, jeżeli my podejmiemy sensowne, konkretne postanowienie poprawy, możemy być pewni, że nie będziemy w tym postanowieniu skazani na własne tylko siły. Pan Bóg z pewnością stanie po naszej stronie.
Zdarza się często tak, że człowiek jest czy to uzależniony od jakichś używek, czy od jakichś zachowań. Jak to jest z tymi takimi uzależnieniami, które zawładnęły człowiekiem i on nie do końca kontroluje swoje zachowania, kiedy przychodzi taki moment otrzeźwienia i pewnej racjonalizacji tej rzeczywistości? On mówi: to jest złe, ja tego nie chcę, ale kiedy pojawia się na nowo pokusa, on temu ulega.
To jest chyba taka sytuacja, powiedziałbym, swoistego zapętlenia, bo oczywiście z jednej strony jest moja odpowiedzialność za to, że ja kiedyś dokonałem tego wyboru wejścia w sferę używek, w sferę narkotyków, załóżmy, czy w sferę alkoholizmu. To nie stało się bez mojego udziału. Z drugiej strony, kiedy już jestem dotknięty tą chorobą alkoholową, czy stałem się narkomanem, moja odpowiedzialność jest na pewno już ograniczona i wyrwanie się z takiego stanu rzeczy jest rzeczywiście sprawą szalenie trudną. Nie jestem tutaj ekspertem, ale zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo często tutaj potrzebna jest wręcz jakaś zbiorowa pomoc wykwalifikowanych psychoterapeutów, grup wsparcia, które służą tutaj pomocą. Nie zmienia to faktu, że dla Boga nie ma nic niemożliwego i głęboko wierzę w prawdziwość tych słów i głęboko też wierzę w to, że człowiek, który ma odwagę autentycznie zaufać Bogu, właśnie w takiej chwili, powiedziałbym, tak jak Pan wspomniał, w chwili tego przebłysku świadomości, tak to może określę, w którym uświadamiam sobie to, kim byłem, to, kim jestem i kim powinienem być. Jeżeli właśnie stanę w obliczu Boga z tym swoim ciężarem życia, jestem głęboko przekonany, że Pan Bóg faktycznie może tutaj zdecydowanie pomóc i wyzwolić człowieka.
Ostatnim z warunków jest zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Ta zbitka słowna, zadośćuczynić, chyba już dzisiaj w języku takim literalnym, urzędowym, potocznym nie występuje i niewielu może go rozumieć.
Tak, myślę, faktycznie zgadzam się z tym, że jest to słowo już mocno trącące jakimś archaizmem i mało zrozumiałe. Słowem bardziej może takim odpowiednim byłaby rekompensata, przy czym to słowo rekompensata, ono też na pewno nie jest do końca prawidłowe, bo może sugerować tutaj taką możliwość no właśnie zrekompensowania wyrządzonych krzywd, wyrządzonych strat. Tak naprawdę w zadośćuczynieniu my nigdy nie jesteśmy w stanie przecież zrekompensować ani tej miłości Boga, która została przez nas okaleczona, ani tej krzywdy, którą wyrządziliśmy drugiemu człowiekowi. To jest pewien wysiłek z naszej strony, który powiedziałbym poświadcza całą szczerość, całą uczciwość tych wszystkich poprzednich starań, a więc tego, że i rachunek sumienia nie był powierzchowny, że żal za grzechy był pewnym wysiłkiem woli zmierzającej do oceny naszych działań, że ta spowiedź, którą wyznawaliśmy, była spowiedzią szczerą, autentyczną, że postanowienie poprawy ma w sobie znamiona tego wysiłku, woli dążenia do dobra i teraz no, chcemy to wszystko dopełnić konkretnym gestem, z zaakcentowaniem jednego i drugiego słowa, bo właśnie to jest z jednej strony konkret w postaci konkretnej modlitwy, czy też konkretnego czynu miłosierdzia, bo niejednokrotnie przecież wyrazem tej pokuty mogą być nasze czyny miłosierdzia, a z drugiej strony, że to jest gest, to nie jest w pełni zrekompensowanie tego zła, które zostało przez nas dokonane, ale to jest pewien gest, który no jednak potwierdza to, że całej rzeczywistości traktujemy, powiedziałbym, poważnie, że po prostu jej nie banalizujemy, że traktujemy tę rzeczywistość jako konkretne zło, które zostało wyrządzone i które nie może zostać tylko dopełnione czy usprawiedliwione poprzez samo słowo, bez wspierającego to słowo czynu.
Dzisiejsze pokuty są, zdaje się, nieco lżejsze niż te dawane jeszcze 10, a już nie mówiąc o setek lat temu. Co zmieniło się w nauczaniu Kościoła?
Z jednej strony można zauważyć, że faktycznie w starożytności, kiedy te pokuty były bardzo surowe i bardzo, bardzo ciężkie, skłaniało to ludzi do przesuwania tej spowiedzi na kres życia, bo obawiano się po prostu, że życie z taką pokutą będzie szalenie uciążliwe, a więc mówiąc krótko i zwięźle, oznaczało to pewną zależność proporcjonalną. Ciężar tej pokuty powodował, że spowiedź stawała się bardzo sporadyczna. Później te pokuty były, powiedziałbym, dość drobiazgowe, co też właśnie rodziło swoistą kazuistykę, a kazuistyka była skoncentrowaniem się na drobnych, szczegółowych zapisach, przepisach, zdarzeniach, co z kolei ograniczało wolność ludzkiego ducha i ograniczało właściwie istotę moralności, którą powinna być wolność i odpowiedzialność. I Kościół w swojej pedagogii no, chyba doszedł do takiego stanu, towarzysząc człowiekowi naszych czasów, że zachęca go z jednej strony do regularnej spowiedzi, ale też właśnie nie obciąża pokutami, które byłyby ponad miarę możliwości człowieka w tych właśnie czasach. A więc sądzę, że to działanie polegające na zelżeniu ciężaru pokuty ma na celu zachętę człowieka do tego, aby traktował spowiedź jako czynność terapeutyczną, w wymiarze religijnym, duchowym, ale swoistą terapię, która powinna być stosowana, podejmowana regularnie i dość często.
To chyba dość ważne w tym przedświątecznym okresie na parę dni, parę godzin przed narodzeniem Chrystusa.
Myślę, że tak. Chciałbym, żebyśmy tak to rzeczywiście odczytali, bo przeżywamy każdego roku te święta w takiej swoistej dramaturgii, w której, jak wiemy, Maryja złożyła swojego nowonarodzonego syna, swoje dziecko, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie. I w jednej z naszych kolęd, w których śpiewamy, nie było miejsca dla Ciebie, kończymy tę kolędę pytaniem, a czemu nie ma dla Ciebie miejsca w niejednej człowieczej duszy dzisiaj? A więc właśnie spowiedź jest po to, abyśmy uprzątnęli dom naszego życia, abyśmy przyjęli Chrystusa w naszych sercach, abyśmy doprowadzili do tego, że On faktycznie w nas staje się źródłem życia, staje się tą miłością, która ożywia, staje się nadzieją, która nie gaśnie i która zawieść nie może. I myślę, że takich narodzin Chrystusa w nas samych, w naszych sercach możemy sobie wszyscy wzajemnie szczerze życzyć.
U progu najbardziej radosnego święta chrześcijan skupieni jesteśmy wokół Maryi, mówi ksiądz Maciej Sarbinowski w dzisiejszych rozważaniach Ewangelii.
Drodzy radiosłuchacze, mamy już dzisiaj czwartą niedzielę Adwentu, czyli jeszcze kilka dni tego wyjątkowego czasu przed nami. I na początku naszego dzisiejszego spotkania sobie i Wam stawiam to pytanie, na co, a może najbardziej na kogo czekam w moim życiu? Całe nasze życie to swoistego rodzaju Adwent. Również Maryja czekała na przyjście obiecanego Mesjasza i w dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak przepięknie odpowiada Bożemu wysłańcowi. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. W tą ostatnią niedzielę Adwentu jesteśmy karmieni słowem Pana, które mówi nam o początku niezwykłej historii. Dobrze znamy ten fragment, to zwiastowanie oczywiście. Na ostatniej prostej przed uroczystością Bożego Narodzenia jest nam przypomniana Maryja, dzięki której mamy Boże Narodzenie. Niesamowita dobroć i czułość wszechmocnego Boga, który staje przed człowiekiem, anioł Gabriel jako Boży wysłannik, staje przed młodziutką dziewczyną, która chce służyć Panu i składa jej propozycję od Boga. Bóg nigdy nie jest nachalny, nie wyważa drzwi. Wszechmocny czeka na odpowiedź człowieka, który w swojej wolności może powiedzieć Bogu tak i czyni właśnie w ten sposób Maryja. Ale też człowiek w swojej wolności może powiedzieć Bogu nie. I co robi Bóg? Bóg jest posłuszny. Zobaczymy to podczas działalności Jezusa, na przykład w krainie gadareńskiej, kiedy egzorcyzmował zniewoloną osobę i inni mieszkańcy tej krainy przychodzą później do Niego i mówią: odejdź od nas. I Jezus odchodzi. Niesamowita wolność Boga, Jego delikatność i zaufanie, którym obdarza człowieka. Dlaczego Maryja jest nam dana na te ostatnie dni Adwentu? Myślę, że po to, abyśmy nie zagubili tego, dzięki któremu, jako ludzie wiary, mamy właśnie Boże Narodzenie. Bez Bożego Narodzenia w nas będą to tylko dni wolne od pracy, ale tylko i nic więcej. Zobaczmy, co robi Maryja. Maryja nie niedowierza. Dostała bardzo prostą odpowiedź i w prostocie oraz niesamowitej postawie wiary mówi: tak, mogę sobie tylko wyobrazić postawę anioła i jego wyczekiwanie, czy się zgodzi, czy też nie. Jestem sobie również w stanie wyobrazić całe niebo, które w napięciu czekało na odpowiedź młodej dziewczyny, na tę ostateczną odpowiedź. I być może w tym momencie niektórzy z nas mogą powiedzieć: no i koniec historii. I tak i nie, drodzy radiosłuchacze. Tak, bo ta historia już się więcej nie powtórzy. Natomiast nie, ponieważ my mamy naśladować Maryję, aby Boże Narodzenie zaistniało już nie tyle w Betlejem, ale tu, gdzie ja jestem, w moim życiu. Jak to zrobić? Z pomocą przychodzi nam jeden ze świętych, mianowicie święty Ambroży, który tak mówi o Maryi. Tak, ona jest jedyna i niepowtarzalna jako Matka Boga, którego poczęła pod swoim sercem Jezusa Chrystusa i zrodziła Go w Betlejem. Ale zanim Jezus znalazł się w jej łonie, Maryja przez wiarę poczęła Jezusa w swoim sercu. I święty Ambroży mówi: w tym niech każdy uczeń Jezusa Chrystusa będzie podobny do Jego i naszej Matki, do Maryi. Przez wiarę niech On zagości w naszym sercu, w naszych relacjach. I czyńmy to, drodzy radiosłuchacze, przez wiarę. Niech mi się tak stanie. Chcę tak samo poczynać Jezusa, jak uczyniła to Maryja, a następnie Nim się też dzielić, bo znamy kontynuację tej historii. Maryja idzie i służy. Drodzy radiosłuchacze, jak i gdzie mogę jeszcze odkrywać Jezusa, którego pamiątkę narodzin w Betlejem, a się niebawem będziemy uroczyście obchodzić, w relacji do drugiego człowieka? Drugi człowiek może i powinien być dla mnie spotkaniem żywego Jezusa. Przecież On powie również, że cokolwiek czynimy drugiemu człowiekowi, któremukolwiek człowiekowi, mówi Jezus, nawet temu najmniejszemu, to mnie czynicie. Spotkanie z drugim człowiekiem może być Bożym Narodzeniem. Wtedy, kiedy nie tylko moimi oczami fizycznymi, ale również oczami wiary patrzę na drugiego człowieka i dostrzegam w nim oblicze Jezusa Chrystusa, czasami bardzo poranionego, skrzywdzonego przez los, przez drugiego też człowieka. Jan Paweł II powie: w drugim człowieku przychodzi do każdego z nas Jezus incognito, Jezus ukryty. Niech w każdym spotkaniu z drugim człowiekiem rodzi się między nami Jezus Chrystus, a wtedy Boże Narodzenie staje się każdego dnia i to wielokrotnie. Jak odkrywać Jezusa, jak Go rodzić jeszcze w swoim życiu, aby Nim się następnie dzielić, o tym powiemy sobie, drodzy radiosłuchacze, w drugiej części naszego spotkania. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa, odpowiada młodziutka dziewczyna aniołowi i w wyniku tej odpowiedzi Jezus poczyna się w jej łonie, a wcześniej przez wiarę w jej sercu. Mamy spotykać Jezusa, aby Boże Narodzenie było każdego dnia w życiu naszym, w życiu ludzi wierzących. Gdzie Go jeszcze możemy dotykać i gdzie Go możemy przyjmować jak Maryja? Drodzy radiosłuchacze, mianowicie w Eucharystii. Zobaczmy, że Eucharystia to ciało Jezusa, to samo ciało, które przyjęła do swego łona Maryja, które później urodziła i tuliła. W czasie pandemii wielu z nas otrzymuje Komunię Świętą na rękę. Dla niektórych jest to trudne doświadczenie. Wyobraźmy sobie oczami wiary, że jak Maryja dostajesz do rąk Dzieciątko Jezus, przyjmij je czule i troskliwie. Bo Jezus chce być przez każdego z nas przyjmowany delikatnie, z czułością. Jezus w życiu każdego z nas chce się czuć bezpiecznie, tak jak czuł się w sercu i w łonie Dziewicy Maryi. Eucharystia jest dla nas tym wyjątkowym doświadczeniem żywego Jezusa. Powiedzieliśmy sobie już wcześniej, że Adwent to czas nam dany i zadany, abyśmy uświadamiali sobie prawdę o naszym oczekiwaniu. Ale to oczekiwanie już się wypełnia, bo Jezus przychodzi wtedy, kiedy my na to Jemu zezwalamy. Przychodzi do nas w sposób wyjątkowy, kiedy przyjmujemy Eucharystię. Przecież w Kościele katolickim w Polsce trwamy w tym okresie, kiedy rozważamy tę największą tajemnicę wiary. Dostajemy Boga żywego. I pięknie o tej rzeczywistości mówi również nam jedna z kolęd, którą już niebawem będziemy śpiewać, którą będziemy się też modlić. Mianowicie kolęda Wśród nocnej ciszy. Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany, 4000 lat wyglądany. Na Ciebie króle prorocy czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił. I my czekamy na Ciebie, Pana. A skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina. Ta ludzka tęsknota już się wypełniła. My tylko będziemy uroczyście obchodzić pamiątkę narodzin Jezusa Chrystusa. On już przyszedł i znamy dalej Jego historię. On wykupił nas już od zbrodni, oddał za nas życie, zmartwychwstał i przyjdzie na końcu czasów. Tak, przyjdzie, ale ciągle już przychodzi do każdego z nas. A skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina. I warto być może jeszcze w tych ostatnich dniach Adwentu prosić właśnie o tę niezwykłą wiarę. Już nie anioł Gabriel, ale Ty sam przychodzisz do mnie. I daj mi tę wiarę, abym jak Maryja powiedział tak, chcę Ciebie. Zobaczmy, że również podczas każdej Eucharystii odpowiadamy kapłanowi na jego słowa, oto wielka tajemnica wiary. Mówimy, wierzymy w narodziny Jezusa, wierzymy w Jego śmierć i oczekujemy Jego przyjścia. Jezus przychodzi pod osłoną chleba i wina, ale to jest ten sam Pan, który zagościł w sercu i w łonie Maryi na skutek wypowiedzenia przez nią owego tak, niech mi się stanie. Ten, który jest tym Bogiem Wszechmocnym, nie kazał mówić apostołom, a później ich następcom i kapłanom, jestem w chlebie i jestem w winie, ale to jest ciało moje i to jest moja krew. Tak, to jest wielka tajemnica wiary. I trzeba nam wiary, aby to spotkanie było dla każdego z nas i twórcze, i ożywiające. Wiemy bowiem, że niektórzy z Jego uczniów, kiedy to słyszeli, odeszli. Trudna ta mowa. Odeszli. Zróbmy wszystko, żebyśmy nie byli do nich w tym podobnymi, abyśmy nie rezygnowali z tego wyjątkowego Bożego Narodzenia, które ma miejsce podczas każdej Eucharystii. On tu zawsze jest obecny, jak w Betlejem. Tak, trudna jest to wiara. Ale czy traktujemy Komunię Świętą jak największy dar? Jak to sprawdzić, drodzy radiosłuchacze? Przez zadanie sobie trudnego pytania, co dzieje się ze mną wtedy, kiedy nie mogę być na Eucharystii niedzielnej, świątecznej? Co dzieje się ze mną, kiedy na przykład jestem na mszy świętej i nie mogę przyjąć komunii świętej? Jezus wypowiedział do błogosławionej Aleksandryny da Costa te przepiękne słowa: jestem tutaj w tabernakulum, tak samo obecny jak w niebie, z moim bóstwem i człowieczeństwem. Ale Jezus kontynuuje dalej: ale niewielu jest, którzy w to wierzą. Adwent to czas naszego oczekiwania na Pana, ale i czas już Jego świętej i prawdziwej obecności. Drodzy rady słuchacze, życzę Wam i sobie zachwytu nad Bożym Narodzeniem, które ma miejsce w Eucharystii. Błogosławionego dnia i tego tygodnia, który wprowadza nas w uroczystość Bożego Narodzenia.
Dzisiejsza Między Niebem a Ziemią dobiega już końca. Życzymy Państwu prawdziwego Bożego Narodzenia w sercu, skoro nie może być ono takie jak zwykle w tym zewnętrznym, tradycyjnym wymiarze. Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski usłyszymy się w pierwszy i drugi dzień świąt o stałej porze, tuż po godzinie 12.
Między niebem a ziemią.